7 minut po północy, już widzę, telefony się pojawiają, ale zanim będziemy rozmawiać, to jeszcze tutaj taki wstęp i wstęp do naszych rozmów księdza profesora Tadeusza Guza, którego nie muszę przedstawiać naszym słuchaczom, bo już znany jest bardzo dobrze i cieszymy się zawsze z tego spotkania, bo wychodzimy z niego mądrzejsi, mamy więcej wiedzy, więcej argumentów, także po to, żeby naszą wiarę wyznawać, ale też w jakiś sposób bronić. Witam serdecznie, księże profesorze.
Dziękuję tej części. Bardzo serdecznie, drogi ojcze Januszu i wszyscy drodzy państwo.
I wiem, że jakieś będzie było zapowiadane jakieś dopowiedzenie do tamtej części, a chciałbym potem jeszcze się skupić, poprosić księdza profesora o przedstawienie nam sprawy związanej z ideologią gender, bowiem tutaj widzimy ostatnio bardzo mocne zarzuty kierowane do kościoła, kierowane do księży, biskupów, do kapłanów, w ogóle do ludzi wierzących, jakoby wyolbrzymiali problem, że to wcale tak nie jest, jak się przedstawia, że to po prostu jest jakaś nauka, jakaś forma poznawania człowieka i świata. Myślę, że z tym jakoś się tutaj uporamy i będzie okazja też porozmawiać. Ale bardzo proszę, księże profesorze, żeby spełnić obietnicę chwilę przed północą.
I bardzo dziękuję, drogi ojcze Januszu i drodzy państwo. I proszę jeszcze mi pozwolić na kilka dosłownie słów w kwestii tego naszego zaplanowanego programu, a mianowicie w kwestii kilku refleksji na temat czynów Jezusa jako owoców Jego niezgłębionego i nieskończonego miłosierdzia i później jeszcze słowo podsumowania, tak żeby zamknąć, a później będę do dyspozycji ojca Janusza i drogich państwa w tej nadmienionej materii ideologii gender, ponieważ jestem chyba pierwszym Polakiem, który się habilitował na ten temat i w związku z tym, i tym bardziej, że badałem te rzeczy przez lata na Zachodzie, stąd też ja mam rozumienie zachodnie tych nurtów myślowych i chętnie się z państwem w sposób taki bardzo syntetyczny podzielę. Więc ksiądz Michał Sopoćko jest przekonany, że wszystkie czyny, tak jak osoba Jezusa jako Bóg wraz z dwiema naturami, boską i ludzką, jest całkowicie przeniknięta miłosierdziem, i tak też i cała jego nauka, jak już powiedzieliśmy sobie, i teraz ten wymiar jego czynów jest także całkowicie przeniknięty miłosierdziem. A główne uczynki miłosierdzia Pan Jezus nazwał jako modlitwę, post i jałmużnę. Czyli Chrystus zapewniał: otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie. Czyli to, na co zwróciła nam w poprzedniej części programu siostra Dominika, właśnie to tkwienie w Bogu, to zjednoczenie się z Bogiem na modlitwie jest warunkiem, a nie skutkiem uczynków miłosierdzia, ponieważ sama modlitwa nie ma uczynku doskonalszego ponad to, że człowiek jako dziecko Boga jednoczy się ze swoim Ojcem, Stwórcą, Odkupicielem. I właśnie to jest według błogosławionego Michała Sopoćki miłosierdziem. Zresztą Pan Jezus mówił do uczniów: nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. W powołaniu pierwszych uczniów ujawnia się już miłosierny charakter Zbawiciela, a także utwierdzanie uczniów we wierze wypływa z miłosiernego serca Mistrza, co czyni on poprzez pierwszy cud w Kanie Galilejskiej, a pobudką do tego cudu, jak pisze ksiądz Michał, było nieskończone miłosierdzie Boże nad kłopotliwym położeniem oblubieńca, jak również miłosierdzie względem swych uczniów. który chciał utwierdzić wierzę w swoje boskie posłannictwo, ponieważ dokonując aktu czy czynu cudu jako czynu typowego dla Boga, właśnie Pan Jezus chciał też umocnić swoich uczniów we wierze w Jego bóstwo. W tym kontekście ksiądz Michał Sopoćko uważa, że można doszukiwać się podniesienia związku mężczyzny i kobiety do godności sakramentu małżeństwa, które z natury swojej winno być święte, nierozerwalne i jednego mężczyzny z jedną niewiastą, co uczynił Jezus, dzięki któremu małżeństwo powraca do swej pierwotnej nierozerwalności. Tak jak sobie przypominamy, Mojżesz pozwolił swoim rodakom w pewnych sytuacjach na list rozwodowy, czyli na rozpad małżeństwa. Ale pierwotnie w raju tak nie było. Lecz małżeństwo było bytowością nierozerwalną. Zaś nadmiar cudownego wina jest według księdza Michała zapowiedzią przeobfitych łask miłosiernych w jego kościele. Inna scena wypędzenia przekupniów ze świątyni ukazuje nam Jezusa jako prawodawcę najwyższego i Syna Boga. I ten czyn Zbawiciela był także dziełem miłosierdzia Bożego, między innymi względem kapłanów i lewitów Starego Prawa, którym przypominał Jezus, że świątynia jest domem Boga i powinno się w nim sprawować Boże czynności i Boże nabożeństwa. Czyli świątynia powinna służyć właśnie uwielbieniu, adoracji Boga, a nie innym celom. Głównym celem przyjścia Chrystusa było okazywanie miłosierdzia ludziom grzesznym, bo jak sam Jezus mówi w Ewangelii według świętego Mateusza, nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników, bowiem poprzez grzech pierworodny wszyscy ludzie z wyjątkiem niepokalanej stali się uczestnikami dramatu zła. Miłosierdzie Chrystusa względem chorych na duszy i ciele też w tym względzie pamiętamy, Jezus dokonał bardzo wiele uzdrowień, ale musimy sobie najpierw przypomnieć prawdę o chorobie, że jest ona skutkiem grzechu pierworodnego. Człowiek rajski, tak jak nie podlegał śmierci, tak też nie podlegał żadnym chorobom, czyli żadnym deformacjom jego fizycznego, cielesnego organizmu. Jezus, uzdrawiając 6 niewidomych, głuchych i niemych, okazuje swoją miłosierną wszechmoc do uzdrowienia zmysłu wzroku, mowy i słuchu, ponieważ jest ich stwórcą. To Bóg jest stwórcą naszego ciała, a także i każdego z jego zmysłów. Jest to jednak zarazem wielki symbol przyszłych sakramentów świętych, które wprowadzają nas do życia z Bogiem i leczą nas z zaślepienia w grzechu, z niewrażliwości na Boże Słowo oraz z braku słuchu na mowę Boga. We Chrzcie Świętym otrzymujemy bowiem nadprzyrodzony słuch, nadprzyrodzoną mowę, nadprzyrodzony wzrok do dostrzegania dzieł Bożych i łask Boga. I to jest także bezcenne miłosierdzie Boże, że natura nasza upadła, czyli natura lapsa, doświadcza tego wywyższenia poprzez przyjęcie łaski uświęcającej i poprzez zamieszkanie Boga w naszej bytowości ludzkiej i przemiany naszej upadłej natury w świątynię Ducha Świętego. Inne czyny to ukazały się podczas wypędzania szatanów, a ta moc wypędzania złych duchów zależy tylko od Boga. Ale ze strony ludzi trzeba wielkiej ufności w miłosierdzie Boże, potrzeba także modlitwy i postu. Ksiądz Sopoćko uczy, iż szatan to straszna i okrutna potęga. Zieje on nienawiścią do Boga i ludzi, jak i do wszystkich dzieł Bożych, które usiłuje zniszczyć. Przede wszystkim szatan ma w nienawiści człowieka, poniża go, plugawi, upadla i zabija. Dlatego Zbawiciel nazywa go zabójcą, bo jest ojcem kłamstwa. To będzie tak, że przyda nam się to rozumienie złego ducha przyda nam się do rozumienia ideologii płci we współczesnym świecie, czyli ideologii gender. Także trzy przypadki wskrzeszania umarłych, młodzieńca z Naim, córki Jaira oraz Łazarza, chociaż prawdopodobnie było ich więcej, świadczą o potędze boskiej Jezusa i Jego nieskończonym miłosierdziu. Rzeczywiście tutaj pokonać śmierć, to było jasne w myśleniu biblijnym Starego i Nowego Testamentu, że ponieważ Bóg jest Panem życia, w związku z tym ten, kto pokona śmierć, czyli powoła kogoś ze śmierci do życia, to jest ewidentnie Mesjaszem i Bogiem. Jezus także ukazywał i dokonywał czynów w jego relacji do martwych żywiołów, które na jego skinienie burzyły się i uspokajały oraz działały wbrew nadanym im prawom natury. Jezus czyni to z pobudek miłosierdzia ku ludziom, czyli zauważmy, że błogosławiony Michał Sopoćko, on stale ma na względzie przy rozważaniu każdej sceny, każdego momentu ziemskiego życia Syna Bożego w ludzkiej postaci. Każdy jego moment jednoczy czy sprowadza do tego ostatecznego gruntu i motywu istnienia Boga względem stworzeń, czyli Jego nieskończonego miłosierdzia. Przypominamy sobie uspokojenie burzy na Jeziorze Galilejskim, czy cuda rozmnożenia chleba. I z tego wynika absolutna władza Chrystusa jako prawdziwego Boga nad żywiołami i materią, która umocniała wiarę apostołów w Jego boskie posłannictwo oraz przez to wzrastała ich ufność apostolska w Jego miłosierdzie, bo przecież jako apostołowie Zbawiciela mieli za zadanie głosić miłosierdzie Boga wszystkim ludom i narodom. I jeszcze kilka zdań podsumowania. A mianowicie Pan Jezus nie zataił miłosierdzia Bożego przed światem, ale ujawnił je w tajemnicy wcielenia, w swoim życiu ukrytym i publicznym, a naocznie ukazał je w tajemnicy odkupienia, umierając na krzyżu za grzechy całego świata. Co zechcemy rozważyć, ale w następnym programie, i to będzie dotyczyć drugiego tomu tego względnie czterotomowego traktatu o miłosierdziu Boga w dziełach Jego. Więc z tego wszystkiego wynika, że w Jezusie Chrystusie objawia się sam Bóg. Szczególnie jednak życie Chrystusa jest poglądową lekcją o miłosierdziu Bożym, co Jezus wyraził w przypowieściach o synu marnotrawnym, o owcy zagubionej i o drachmie, jakże głęboko wzruszających każdego w swoim sercu, które poszukuje Boga, które stara się dążyć do osobistej świętości. Miłosierdzie Boże wypływa nie tylko z treści nauk Zbawiciela, ale i ze sposobu jego nauczania i postępowania. Czyli wszystko, nie tylko życie Jezusa, lecz także jego nauka i sposób, w jaki Jezus naucza i postępuje, to wszystko jest osadzone, ugruntowane i wypływa z tego nieskończonego źródła jego boskiego miłosierdzia. Podsumowując, wszystkie czyny Chrystusa są dla nas niedościgłymi wzorami jego nieskończonego miłosierdzia w postępowaniu z ludźmi i z całym stworzeniem. Wszystkie cnoty Jezusa jako prawdziwego człowieka znajdują się w nim w najwyższym stopniu bohaterstwa, czyli Jezus jako człowiek ukazał nam najdoskonalszy wzór człowieczeństwa i właśnie od Niego możemy uczyć się naszego osobistego, prawdziwego i świętego człowieczeństwa, które może takim być tylko właśnie w Nim, jako prawdziwym Stwórcy, Odkupicielu, Uświęcicielu, w prawdziwym Bogu i zarazem człowieku. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękujemy za to dopowiedzenie do tamtej właśnie części naszych rozmów i tak rzeczywiście przechodzimy niejako, można powiedzieć, z tego gruntu duchowego na grunt rzeczywistości, w której przychodzi nam żyć współcześnie. No i właśnie ta ideologia gender, dlaczego tak podkreślam ideologia, bo księże profesorze w różnych tutaj programach naokoło tego tematu, w mediach czy w jakichś tutaj na dyskusjach prasowych, no przedstawiciele chociażby ruchów feministycznych, ale nie tylko, nawet tam się spotyka ludzi, którzy mówią, że są psychologi wykształceni i tak dalej. Słowo ideologia ich bardzo denerwuje, mówi, nawet niepokoi, że nie powinno się tego słowa używać, bo ono się kojarzy w Polsce negatywnie, bo oczywiście się nam zaraz kojarzy ideologia no, z faszyzmem, hitleryzmem, prawda, czy także i stalinizmem, czy komunizmem. No, a okazuje się, że skutki właśnie genderyzmu będą i są już bardzo, bardzo no, bolesne, makabryczne wręcz w przyszłości mogą się wydać. I tutaj, kiedy właśnie Kościół, mówiąc ogólnie, zwraca uwagę, to jest tutaj też uderzany, że tutaj się przesadza, że się nie szuka sztucznego problemu. My już wiemy, że tak nie jest, bo rozmawiamy, spotykamy chociażby tutaj wykłady księdza profesora Oko, ale wiemy, że to jest ideologia i dlatego tutaj jest to niebezpieczeństwo. Księże profesorze, dlaczego właśnie gender jest niebezpieczny, niebezpieczną ideologią, tak na wstępie?
My możemy, drogi ojcze Januszu i drodzy państwo, bardzo jasno, precyzyjnie i gruntownie odróżnić to, co jest nauką, od tego, co jest ideologią. I począwszy od tego, że kto uprawia naukę? Naukę uprawia człowiek jako istota rozumna i wolna. A co to oznacza? Że w aspekcie rozumu człowiek nauki szuka, i to jest jego przedmiotem w nauce, przedmiotem jest prawda. A co to znaczy prawda? To znaczy, chodzi w nauce o uzgodnienie naszego intelektu z poznawaną rzeczywistością. Czyli o co chodzi w nauce, która za przedmiot swój ma poznanie prawdy? Chodzi o poznanie rzeczywistości, która nas otacza. Czyli poznanie rzeczywistości człowieka, rzeczywistości zwierzęcia, rośliny, całego kosmosu, a także i rzeczywistości Boga, ponieważ Bóg faktycznie istnieje. W związku z tym właśnie ten, kto uprawia naukę i wie doskonale, że przedmiotem nauki jest prawda, dlatego dąży w sposób uporządkowany do zrealizowania swojego celu, czyli do poznania rzeczywistości i do akceptacji rzeczywistości, tego, co w niej jest prawdziwe, dobre, doskonałe, a jednocześnie, jeżeli człowiek nauki zauważa, że ponieważ rzeczywistość jest osłabiona, dlatego człowiek nauki daje też propozycje, określa programy, struktury do udoskonalenia rzeczywistości. Czyli do pomocy rzeczywistości, czy to w aspekcie ekonomicznym, czy politycznym, czy w aspekcie sztuki, dąży się właśnie do tego, żeby dopomóc rzeczywistości do tego, żeby ona była doskonała. Na przykład nauki medyczne dopomagają człowiekowi, żeby był zdrowy. A dlaczego jest to możliwe? Ponieważ nauki medyczne mogą określić, zdefiniować, co to jest zdrowie. Że to jest takie przyporządkowanie poszczególnych organów i ich funkcjonalności w całym organizmie ludzkim, żeby one stanowiły, po prostu dobrze funkcjonowały ze sobą. I dlatego też właśnie tak jak przedmiotem nauk medycznych jest poznanie człowieka, jest zgłębianie przedmiotu, który mają, czyli zdrowia ludzkiego, i jednocześnie starają się nauki medyczne uzdrawiać człowieka, jak to dalece jest możliwe. Czyli udoskonalają człowieka w jego tej kondycji fizjologicznej. Ale także i w tym wymiarze psychicznym, duchowym. I to jest pełny wymiar oddziaływania medycznego. My wiemy, że dzisiaj nauki medyczne bardziej się koncentrują na tym, co jest taką fizjologią, w sensie takim pojętym nierzadko materialistycznie, ale jest bardzo dużo właśnie, przedstawicieli nauk medycznych.
Ale właśnie powróćmy, księże profesorze, do tego właśnie typowa ideologia gender, czyli ci, którzy niosą, chcą tą ideologię wprowadzają, powinni naprawdę się tutaj mocno zastanowić, bo skoro to nie jest nauka, to co ona ma do roboty na uniwersytetach, w szkołach, przedszkolach, tam gdzie jest formacja, tam gdzie jest co związane, prawda, z wychowaniem, tak. Skoro to jest ideologia, bo jeżeli tak, no to popatrzmy, co działo się chociażby na, no niestety to kojarzymy to, ale na przykład Niemcy hitlerowskie ze swoją ideologią również wchodziły poprzez do młodzieży, nawet do dzieci, prawda? Wiemy, że tak. Od samego początku było to zaszczepianie tego pierwszej miłości do firmy i tak dalej, a potem w wiarę w wielkie Niemcy, czy chociażby też komunizm, też stosował pewne metody. Jakie metody ideologia stosuje, księże profesorze? Jakie to są klasyczne?
Dobrze. Chętnie ustosunkuję się do tego pytania, drogi ojcze Januszu, ale proszę mi pozwolić jeszcze na króciutką charakterystykę, taką ogólną, tego, co jest ideologią.
Dobrze.
W odróżnieniu od nauki.
Tak, żebyśmy porównywali.
Tak. Ideologia z gruntu nie ma za przedmiot poznanie prawdy, lecz po prostu ideologia tym się różni od nauki, że rozmija się na płaszczyźnie przedmiotu z prawdą. Czyli celem ideologii w odróżnieniu od nauki nie jest poznanie prawdy i wydoskonalenie, czyli poznanie prawdy o rzeczywistości i wydoskonalenie tej rzeczywistości, lecz celem ideologii jest poznanie, takie poznanie rzeczywistości, żeby móc ją zafałszować, zakłamać, a ostatecznie i zniszczyć, nie? Więc widzimy, że zarówno w przedmiocie ideologii, ideologia rozmija się w przedmiocie, bo ma za przedmiot fałsz i kłamstwo, i rozmija się w aspekcie celu. Czyli celem ideologii jest zafałszowanie rzeczywistości w celu jej osłabienia, a nawet i zniszczenia, w zależności od typu ideologii. I teraz przenieśmy to na grunt płciowości, bo przy problematyce gender chodzi o temat, który jest przedmiotem, to jest płciowość człowieka. I teraz po pierwsze, co odkryła nauka prawdziwa, ta wielka, że płciowość jest ostatecznie podarowana człowiekowi i jest dobrem, jest podarowana przez Boga, tak jak i cała bytowość człowieka, pochodzi płciowość człowieka od Boga. Czyli proszę zobaczyć, już tutaj w tym aspekcie, w aspekcie genezy pochodzenia płciowości, już tutaj ideologia płci, czyli gender, zasadniczo rozmija się z prawdą o tym, że płeć człowieka wraz z całym naszym organizmem i całym naszym jestestwem pochodzi od Boga jako Stwórcy. Po drugie, kwestia rozumienia istoty płciowości. Proszę zauważyć, że w nauce poznajemy istotę danego przedmiotu. Czyli jeżeli przedmiotem nauki jest płciowość, to sama nauka ukazuje nam, że płciowość służy między innymi, ale to jest główny cel, służy przekazywaniu życia. Czyli skoro tak, to proszę zauważyć, że ideologia płci kwestionuje tę istotę płciowości. Tak jak ideologia płci, czyli gender, która mówi o tym, że płeć jest pochodzenia kulturowego, a co to znaczy, że człowiek jest architektem płciowości. A to jest rozwinięcie się zasadnicze z prawdą, ponieważ prawda o ludzkiej płciowości może być odnaleziona tylko po stronie Stwórcy Boskiego, czyli Bóg Stwórca jest architektem płciowości człowieka, a nie kultura. Nie ma takiej kultury, która by wytworzyła płciowość. Dlaczego? Ponieważ nie ma takiej kultury, która by wytworzyła człowieka. Nie ma. Nigdzie w laboratorium świata nie powstał człowiek. W związku z tym, jeżeli ktoś twierdzi, że płciowość jest pochodzenia kulturowego, to się zasadniczo rozmija z prawdą. A zasadnicze rozmijanie się z prawdą jest ideologią. Jest istotowo ideologią, jeśli się zasadniczo rozmija taki nurt myślenia z prawdą. I teraz, jeżeli chodzi o rozumienie istoty płciowości, tak samo tutaj mamy rozminięcie się, bo nauka ukazuje nam, że istotą płciowości jest przekazać życie dalej następnym pokoleniom, to istotą płciowości według genderystów jest po prostu zaspokoić popędliwość jako popędliwość. No to jest typowo ideologiczne określenie istoty płciowości. Bo przecież właśnie my we wszystkim, co jest, także w ludzkiej płci, dostrzegamy charakter celowościowy. Czyli nic nie jest przypadkowego, co tutaj istnieje. Dlaczego? Ponieważ wszystko jest zaplanowane przez boskiego Stwórcę. O tym nam wiara chrześcijańska i Biblia przecież w sposób genialny udziela informacji. Ale nawet jeżeli tylko bazowalibyśmy na nauce, to wiedzielibyśmy, że po prostu celem płciowości jest przekazać życie. A tutaj jest po prostu, jest tylko chodzi o wyżycie popędu płciowego. Więc już znowu mamy rozminięcie się z celem. I także tutaj proszę zobaczyć, że Pan Bóg powołał i w ogóle człowiek, nawet podstawowe doświadczenie człowieka mówi o tym, że człowiek istnieje jako mężczyzna i kobieta. Człowiek istnieje z natury. Więc jeżeli człowiek istnieje z natury jako mężczyzna i kobieta, to zadaniem nauki jest tylko dopomóc kobiecie jako kobiecie i mężczyźnie jako mężczyźnie, żeby żyć w sposób doskonały. Żeby się spełnić jako mężczyzna, jako człowiek, jako istota rozumna, myśląca, twórcza i tak dalej. I tak samo kobieta. I tutaj właśnie W ideologii gender z kolei mamy do czynienia z negacją zarówno bytowości mężczyzny, jak też i bytowości kobiet. Ale do tego potrzebne jest rozumienie tła tej ideologii, czyli to, z czego wyrasta właśnie cała ta ideologia. I nieprzypadkowo księża biskupi w liście pasterskim wystosowanym na uroczystość Świętej Rodziny powiedzieli, że marksizm i neomarksizm są tymi źródłami ideologicznymi dla rozumienia płciowości w tym nurcie ideologicznym. I dlaczego księża biskupi polscy mają rację? Dlatego, że wszystkie ruchy feministyczne, wszystkie, jakie one tylko nie są, czy homoseksualne, one bazują na tych ideologiach. To znaczy, że tak jak Karol Marx twierdził, że to, że istnieją jako mężczyzna, czy jako kobieta, to jest produkt po prostu rozwoju materii, że na pewnym etapie materii, w rozwoju materii, materia artykułuje się jako mężczyzna i kobieta, ale to, że jestem mężczyzną i kobietą i że powinienem mieć takie małżeństwo czy inne, podarować życie dzieciom, to jest wynikiem tylko z tych relacji społecznych, czyli kulturowych. I w związku z tym marksiści twierdzą, że instytucja małżeństwa nie ma żadnej racji bytu, bo wystarczy tylko zmienić relacje kulturowe i wtedy małżeństwo traci swój sens, swoją wartość i przestaje być bytowością, którą należy respektować. A przecież małżeństwo to jest podstawowa wspólnota między człowiekiem a człowiekiem i która ma swój niezatracalny sens ze względu na plan stworzenia, który istnieje w rozumie Boga. Ale ponieważ Bóg, Stwórca, jest tutaj przekreślony i to systemowo przekreślony, w związku z tym, jeżeli nie ma Boga Stwórcy, to także to ukierunkowanie naszej bytowości jako jednostkowej, czyli kobiety i mężczyzny, na to, żeby tworzyć wspólnotę małżeńską, jest wykasowane. I także tworzenie, tym bardziej tworzenie wspólnoty rodzinnej, przekazanie dziecku życia, czyli podzielenie się tym życiem, które mam, z drugim, to właśnie należy do natury bytowości kobiety i mężczyzny. I tylko ze względu, tak jak uczy Kościół, na wyższe racje, czyli na misję Bożą, religijną, kobieta może złożyć dozgonny ślub czystości, ubóstwa, posłuszeństwa, tak samo mężczyzna, czy życia w celibacie, ale to tylko z tego względu, żeby wielu ludziom utorować drogi do Boga w tym stanie rzeczy, z jakim mamy do czynienia. W związku z tym tutaj proszę zobaczyć, że to jest typowa ideologia, jeżeli ona przekreśla naturę, nasze pochodzenie od Boga, jeżeli ona przekreśla naturę jako naturę, czyli kobietę jako kobietę, mężczyznę jako kobietę, czyli przekreśla rzeczywistość, no to taki nurt myślenia możemy nazwać tylko nurtem myślenia ideologicznego, ponieważ jemu nie zależy na poznaniu rzeczywistości, afirmacji, czyli akceptacji tej rzeczywistości i wspieraniu tej rzeczywistości, tylko zależy jej na negacji tej rzeczywistości. I na przykład transseksualizm to jest jedna z form negacji rzeczywistości. To nie jest afirmacja płciowości, jeżeli można ją sobie dobrowolnie zmieniać, lecz to jest relatywizacja płciowości prowadząca, mająca swoje najgłębsze korzenie w negacji płciowości. A my w nauce jesteśmy powołani do tego, żeby poznać rzeczywistość i dokonać aktu afirmacji.
Czyli tak trochę jest, że profesorze, oczywiście to jest uproszczony obraz, że powiedzmy ktoś jest zwalczany paleniem papierosów, prawda? i naukowe podejście to jest przedstawienie faktów, że nikotyna i substancje te smoliste szkodzą człowiekowi, szkodzą zdrowiu, to udowadnia. A ta druga strona, broniąc tego właśnie palenia, będzie mówiła, że właśnie absolutnie nie ma tam żadnych substancji, nie ma tam żadnych, po prostu to jest nieszkodliwe, tylko wybór należy do ciebie, czy chcesz z tego korzystać, czy nie, bo ci heroldowie tej ideologii publicznie to mówią tak, że tu chodzi o to, żeby już od dziecka przygotować dzieci na takie społeczne rozumienie różnicy płci, prawda, że i to ma prowadzić do tego, żeby nie było przemocy względem kobiet. Że kobiety są, mają bardzo dużo przemocy w stosunku do nich, no bo to jest niezrozumienie. No takie jest takie zamydlanie oczu i właśnie tutaj mówię, że szczególnie te środowiska uniwersyteckie, ale też i te, które kierują programami szkolnymi, mają obowiązek, bo skoro to nie jest, to jest pseudonauka, to nie jest żadna filozofia, tylko ideologia, to nie można absolutnie nawet z takiego podejścia do niej, z takiego punktu widzenia do niej podchodzić, prawda, stykać się.
Drogi ojcze Januszu i drodzy państwo, jeżeli nie podejdziemy afirmatywnie do rzeczywistości mężczyzny jako mężczyzny i kobiety jako kobiety, to stosujemy przemoc. Czyli brak akceptacji kobiety jako kobiety i mężczyzny jako kobiety, jako mężczyzny, czy małżeństwa jednej kobiety z jednym mężczyzną w związku sakramentalnym, czy rodziny, rodziców i dzieci, brak akceptacji tych rzeczywistości to jest właśnie ideologią przemocy. Przecież co to oznacza, jeżeli powie się, że chłopczyk jest chłopcem, ale powie mu się z pomocą odpowiednich metod, kiedy mu się mówi, że słuchaj, ty właściwie to nie jesteś chłopcem, a lepiej się zastanów, bo ty prawdopodobnie jesteś bardziej dziewczynką i tak dalej. Co to znaczy? To jest przecież ideologia przemocy, bo kiedy mamy z przemocą do czynienia? Wtedy, kiedy mamy z gwałtem natury do czynienia. A kiedy dokonuje się pogwałcenia natury? Wtedy, kiedy ustawia się czy procesy, czy całe metody, czy całe kształcenie wbrew naturze. I wtedy to jest definicja przemocy. W związku z tym jest to kłamstwo, ponieważ ideologia, której przedmiotem jest kłamstwo, ona jest zakłamaną w każdym wymiarze. I dlatego też po prostu, jeżeli chodzi o tę kwestię, to także to nie jest podanie prawdziwej postaci swojego myślenia, bo tutaj ukryta jest po prostu przemoc i to zasadnicza wobec siebie jako siebie.
I jeszcze jedna rzecz, bo tutaj wiemy, że najbardziej są głośne te mówimy gremia, czy powiedzmy te środowiska homoseksualne, czy również no, feministycznie, skrajnie feministycznie. No ale tutaj cytuję księdza profesora Oko, mówi, że gdzieś ocenia się, że gdzieś 1% populacji to są ci ludzie, którzy mają problemy właśnie z tym odczytaniem swojej roli, prawda, bycie mężczyzną czy kobietą, w sensie także i homoseksualizmu. Więc też 99% musi odpuścić, musi, nie wiem, przyznać się nie wiadomo do czego, żeby ten 1%, nawet tak patrząc, prawda, subiektywnie jakoś tak, żeby ten 1% był jakoś zadowolony, czy miał spełnione swoje oczekiwania, czy marzenia. To też jest aspołeczne widzenie, bo co innego jest widzieć tego człowieka, nawet z tym problemem, ale jakoś traci mu pomóc tak no konkretnie, prawda, że to jest jakoś do leczenia, ja nie wiem, bo tak dogłębnie nie studiowałem, natomiast nie można komuś, bo on ma problem, więc mu teraz ustępować, stwarzać kolejne, nawet jakieś prawne usankcjonowania, czy nawet jakieś edukacyjne, żeby ten człowiek, no tutaj ktoś fajnie porównał, że ktoś mówi, że czuje się Napoleonem, prawda. No to teraz mamy stwarzać, nie wiem, Francję XVII-wieczną, czy plan bitwy pod Waterloo, żeby on się dobrze czuł, prawda? No to jakoś trzeba inaczej pomóc. A w tym momencie, w tych przypadkach jednak jest tak, jak jest.
Właśnie w tym względzie to mamy do czynienia, ja bym tutaj nie za bardzo szedł i chciał tak argumentować. Dlaczego? Dlatego, że trzeba wyjść od tego, czym coś jest. Czyli jeżeli stwierdza się, że ktoś albo nie rozumie, albo nie odczuwa właściwie swojej kobiecości jako kobieta, czy męskości jako mężczyzna, jeżeli nie odczuwa to zgodnie z naturą, czyli zgodnie ze zdrowiem, to znaczy, że wtedy mówimy w języku medycyny, czyli nauk medycznych.
Wymaga leczenia.
Mówimy o zaburzeniach. I albo o zaburzeniach, albo o chorobach, albo o trwałych deformacjach, bo jakieś zaburzenie może przerodzić się w chorobę, choroba nieleczona może przerodzić się w trwałą deformację, czyli w tak zwaną drugą naturę. To, co mówimy choćby o przyzwyczajeniach człowieka. I dlatego też tutaj mamy jasną rzecz, że musimy zawsze się trzymać rzeczywistości i wychodzić od tego, że tak jak istnieją choroby poszczególnych organów czy całego organizmu, tak też istnieją choroby na płaszczyźnie przeżywania własnej płciowości. Że istnieje zdrowie płciowe i w tym aspekcie możemy z pomocą medycyny mówić o zdrowiu człowieka, ale też możemy mówić o pewnych osłabieniach, zaburzeniach, chorobach czy trwałych deformacjach zdrowotnych w tym aspekcie. I przede wszystkim o to powinno chodzić. A druga kwestia, powoływanie się na statystyki, to rzeczywiście tutaj to już jest drugorzędne i tutaj chodzi tylko o to, że rzeczywiście to są te paradoksa. Tak. A mianowicie, jeżeli mówimy, że coś jest produktem społecznym, no to dlaczego 99% każdego społeczeństwa zdrowego, czy nawet więcej, ma inne poznanie rzeczywistości płciowości człowieka?
No właśnie, księże profesorze, patrzę na zegar, ale chyba przyjdziemy do telefonów już, nie? Bo to będzie też ciekawe posłuchać naszych słuchaczy, czy tych, którzy teraz są z nami, chcą się do naszych rozmów włączyć. Telefony są te same, co były przed północą. 655-2355, 655-2356. To jest Polska Północna, Południowa, zagranica. 655-2333, 655-2366, kierunkowy do Torunia 56, do Polski 48. Rozmawiamy, szeroka tutaj paleta teraz już zagadnień nam się otworzyła. Nasz gość, ksiądz profesor, doktor habilitowany Tadeusz Gus. Księże profesorze, wiemy, że ostatnio publikacja się ciekawa ukazała. Nie wiem, czy ksiądz profesor mówił w tamtej części. To jest filozofia, ta książka.
A filozofia prawa trzeciej Rzeszy Niemieckiej.
No właśnie. Też ciekawe wnioski odnalazł tam ksiądz profesor i podkreślił, jeśli chodzi o trzecią Rzeszę, ale to też jest nowy temat.
Tak, po tej wypowiedzi pana Baracka Obamy, prezydenta USA, o polskich obozach zagłady, jednak postanowiłem poddać mojej analizie nazizm niemiecki i oczywiście, że muszę powiedzieć państwu, że rzeczywiście doszedłem do bardzo dramatycznych źródłowych wniosków, że niestety nie podaje się na forum publicznym prawdziwych przyczyn nazizmu niemieckiego, prawdziwej postaci jego istoty, właściwych interpretacji. I myślę, że trzeba będzie to badać, bo jak widzimy, że to jest olbrzymie kłamstwo, na które zdobywają się media światowe i amerykańskie, i niemieckie, a już to, że niemieckie dzienniki czy tygodniki nawiązują do polskich obozów śmierci, to uważam, że po prostu państwo polskie powinno tutaj bardzo jednoznacznie wystąpić w obronie godności polskiego narodu i polskiego państwa także, bo tutaj niejako ważą się losy i narodu polskiego, i losy państwa na arenie międzynarodowej. że chce się kata uczynić ofiarą, a z ofiary kata. I na to wydaje mi się, że Polacy nie powinni pozwolić, bo prawda o nazizmie niemieckim jest zupełnie inna. Ale my musimy ją obronić.
Reszta w tej książce, prawda?
Jeżeli w towarzystwie naukowym,
będziemy mieli możliwość przeczytania.
W towarzystwie naukowym KUL opublikowałem tę pozycję już w minionym roku 2013.
Aha.
Także rzeczywiście, jeżeli ktoś z Państwa życzyłby sobie, to
warto przeczytać.
Niech wolno mi będzie zachęcić.
Jest telefon już, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jan Kułach, Calgary, Kanada.
Pozdrawiamy.
Witam księdza prowadzącego, witam księdza profesora. Mam krótkie pytanie, które dręczy mnie już od co najmniej pół roku. Mianowicie naszą parafię, polską parafię w Calgary odwiedzał jesienią rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Myślę, że pamiętam dobrze nazwisko, ksiądz profesor Dębiński. I na spotkaniu z rektorem KUL-u zadałem pytanie, jak to jest, że na uczelni, która nazywa się katolicką, ustanawia się, czy powołuje się, no nazwijmy to jakąś sekcję, czy ośrodek badań, gender. No, trudne to było do przyjęcia. Ksiądz profesor Dębiński dosyć tak na okrągło tą sprawę wyjaśnił. Czy księże profesorze, czy ksiądz zechciałby ustosunkować się do tej sprawy jako konkretnie sekcja naukowa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i jakie jest zdanie księdza profesora w tej sprawie?
Dziękuję bardzo, panie
Janie. Dziękuję serdecznie.
Pozdrawiamy serdecznie. Proszę bardzo, księdze profesorze, tylko zastrzeżmy na początku, że nie mamy nagrania, prawda, tego wypowiedzi czy tego kazania, bo trudno też przez telefon do końca wszystko, no wiadomo, to jest przekaz już któryś tam, na pewno nie bezpośredni.
Więc, panie Janie, i mnie naprawdę, proszę mi wierzyć, trudno jest powiedzieć, ustosunkować się do tego zagadnienia. To musiałby sam ksiądz rektor naszego uniwersytetu uczynić, ponieważ, dlaczego mi jest trudno? Ponieważ ta kwestia przynależy do innego wydziału naszego uniwersytetu. To jest na Wydziale Nauk Humanistycznych. Ja działam na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL i w związku z tym ani nie miałem wglądu w dokumentację tego kierunku czy wykładów. Także wiem tylko, że nasz uniwersytet usiłuje po prostu coś z tą materią zrobić. To mogę na pewno odpowiedzialnie powiedzieć. I ja wierzę w to mocno, że rzeczywiście tutaj nasze stanowisko uniwersyteckie będzie zgodne z nauką katolicką o ludzkiej płciowości, bo przecież my mamy imię Jana Pawła II, otrzymaliśmy, jesteśmy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II i to nas zobowiązuje, a przede wszystkim ten atrybut katolickości naszego uniwersytetu, że podlegamy pod wszystkie wytyczne, jeśli chodzi o wykład naukowy Stolicy Apostolskiej i w związku z tym jestem przekonany, że nasz uniwersytet w tym duchu zechce to zagadnienie rozwiązać, które być może jest problemem, ale tak jak mówię, nie mogę kompetentnie się do tego ustosunkować, ponieważ ta cała sprawa dotyczy innego wydziału, do którego ja nie przynależę. I nie chcąc zranić prawdy w jakimkolwiek nawet fragmencie. Nie chciałbym co do tego się wypowiadać. Przepraszam, natomiast tak jak pan Jan słyszy, moje stanowisko ja poszukuję w moich badaniach naukowych i zresztą poświęciłem tej problematyce właściwie moją rozprawę habilitacyjną, która w pierwszym rzędzie dotyczyła rozpadu metafizyki u Hegla i Adorna, ale ponieważ to w samym centrum stała szkoła frankfurcka, a państwo wiecie, że ze szkoły frankfurckiej wyrosła ta rewolucja seksualna globalna. I w związku z tym te wszystkie ruchy feministyczne, one w takim czy w innym stopniu wszystkie są owocami neokomunistycznej, neomarksistowskiej, neoateistycznej i strasznie nihilistycznej szkoły frankfurckiej. I w związku z tym nie widzę w żadnym punkcie, nie ma styku, nie ma zbieżności pomiędzy katolicką interpretacją płciowości człowieka i interpretacją płciowości człowieka w ramach tej ideologii płci, czyli gender. I dlatego też tutaj nie widzę poza zasadniczą krytyką genderyzmu, ja osobiście z pozycji katolickiej nie widzę żadnej możliwości współpracy, ponieważ poza pewnymi frazesami, które są tak na piedestale tej ideologii.
Przynęta taka, tak.
Tak, to jednak ta ideologia jest w gruncie rzeczy, w swojej istocie tak nihilistyczną, której celem jest zniszczenie wiary w Boga, zniszczenie prawdy o Bogu, zniszczenie prawdy o człowieku, zniszczenie prawdy o godności człowieka, także w jego i z jego płciowością osobistą, jaką otrzymał od Boga, a nie od ludzi, czy od społeczeństwa, czy od państwa, bo nigdy ani nasze życie nie pochodzi od ludzi, ani nasze jestestwo, ani nasza płciowość nie pochodzi od ludzi, więc ostatecznym dawcą jest Pan Bóg i On jest architektem, On określa celowość płciowości. W związku z tym mogę tylko Pana Jana zapewnić, że ja też jestem człowiekiem kulu i staram się każdą moją interpretację uzgadniać z obowiązującą nauką Kościoła i wierzę, że tak też będzie w kwestii tej problematyki z całym naszym katolickim uniwersytetem.
Jest już godzina pierwsza czasu polskiego. Pozdrawiamy naszych słuchaczy, którzy na kontynencie amerykańskim słuchają nas poprzez stacje naziemne. Przypomnę, nasz gość jeszcze w studio tu w Toruniu, ksiądz profesor Tadeusz Gus. Mówimy na temat filozofii miłosierdzia w myśli błogosławionego Michała Sopoćki, ale teraz już po północy temat ideologia gender, która wdziera się niechciana drzwiami i oknami do środowisk chrześcijańskich, katolickich, do uczelni, do szkół, nawet do przedszkoli. To jest tutaj bardzo niebezpieczne, chociaż przykryta hasłami, jak taką złotą, prawda, ozdobą, hasłami, że to chodzi o to, żeby tutaj było uszanowanie kobiet, żeby było równouprawnienie i tak dalej. To widzimy, że przynosi nas zgubne skutki, ostrzegają przed tym autorytety. No i my też staramy się jakoś na spokojnie przekazywać argumenty tym, którzy chcą te argumenty przyjąć. Pewnie są i tacy, którzy się z tym zgadzają, nawet nieliczni, ale cieszą się, że wreszcie to do Polski dociera. No bo też ta ideologia musi mieć mocnych patronów, którzy wspierają materialnie, prawda, księże profesorze, że to taki ma rozpęd. Unia Europejska, ale myślę, że to też stoją tam konkretne organizacje.
Także i szkoła frankfurcka była finansowana przez odpowiednie środowiska i tak jak wiemy, i cały system sowieckiego komunizmu był finansowany przez odpowiednie środowiska i cały system nazizmu niemieckiego nie miałby racji bytu, Hitler nie mógłby zbudować takiego potężnego arsenału militarnego, gdyby nie miał odpowiednich źródeł finansowania. I tak samo Związek Sowiecki nie wyprodukowałby arsenału broni atomowej, którą jest w stanie zniszczyć cały glob, gdyby nie miał źródeł finansowania. I tutaj oczywiście, że za tym środowiskiem też kryją się odpowiednie lobby finansowe, ale właśnie tutaj wydaje mi się, drodzy Państwo, my wszyscy powinniśmy uczynić wszystko, żeby właśnie być prawym i żeby działać zgodnie z nauką Kościoła. Ja tutaj, jeśli chodzi o te kwestie finansowania, to chciałbym przytoczyć taką bardzo ciekawą myśl, tym razem z dziennika księdza Michała Sopoćki, datowanym na 27 listopada 1966 roku, czyli tak w kontekście tysiąclecia Chrztu Polski. I ksiądz Michał pisze dwa zdania w tym dniu. Kiedy prawo chleba wszystkim zacznie rządzić, wtedy duch idzie w niewolę. Co to znaczy? Wtedy, kiedy finanse zaczynają rządzić, to może doprowadzić do upadku ducha. I my wiemy, że historia świata nie rozstrzyga się na materii, lecz całe dzieje świata od samego jego początku rozstrzygają się w sferze ducha. I trzeba dzisiaj tego ducha, zdrowego ducha, w rozumieniu, afirmacji i ocaleniu ludzkiej płciowości po prostu uczynić. W przeciwnym razie, według mnie, ta ideologia gender służy samozagładzie ludzkości. Dlatego, że jeżeli ma się za cel zniszczenie człowieka jako człowieka, jeżeli ma się za cel zniszczenie podstawowych wspólnot, jak małżeństwo i rodzina, to znaczy, że ma się na celu zniszczenie ludzkości. A my wiemy, że tylko szatanowi zależy na zniszczeniu ludzkości. W związku z tym tutaj musimy być bardzo trzeźwi, drodzy Państwo, niezależnie od tego, jakie możemy mieć szczegółowe czy fragmentaryczne, czy aspektowe rozumienie tych zagadnień, ale musimy jasno sobie uświadomić, że z pozycji systematycznej analizy ideologii gender chodzi o unicestwienie świata. To mogę Państwu z całą odpowiedzialnością na gruncie ponad 20-letnich badań w filozofii i z tego 14 lat spędziłem w zachodniej nauce, więc mogę z całą odpowiedzialnością to Państwu powiedzieć.
No to jest wywód logicznie porażający, księże profesorze, prawda? Kiedy pomyślimy sobie, że i to tak niewinnie będzie, jest sączone, jak na razie, w tych tamtych krajach, a do nas też powoli się zbliża, już jest. Mamy telefon?
Ale przepraszam, drogi ojcze Janusz i drodzy Państwo, proszę tylko o takie króciutkie wtrącenie. Proszę zobaczyć, przecież Führer III Rzeszy Niemieckiej obiecywał rasie nordyckiej szczęście bez granic. Przecież komunistyczny Związek Sowiecki, a wcześniej jeszcze socjalizm marksowsko-engelsowski, oni nie wydawali swoich prawdziwych tez. Oni je dyskutowali, oni pisali je, ale to było, nie było dostępne dla wielu ludzi, a natomiast na zewnątrz jakim argumentem pracowano? Marx z Engelsem chcieli uwolnić masy proletariackie z niewoli kapitalistycznej, ale przepraszam, to nie znajduje nigdzie potwierdzenia w ich pismach. Ich właściwe cele były ukryte, ale można było je wybadać dopiero po uzyskaniu dostępu do tych pism, w których te rzeczy są zapisane. Tak samo i dzisiaj. Dlaczego ta ideologia działa w ukryciu? Dlatego, że ma wiele do ukrycia. Co ukrywa? Kłamstwo. Bo zawsze, jeżeli się ukrywa, to się ukrywa kłamstwo.
I takie tłumaczenia nieraz na tych dyskusjach. Gender znaczy płeć, więc jaki problem? To jest płeć po angielsku, inaczej druga nazwa. Ale to będziemy wracać jeszcze. Mamy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Będzie po telefonie, jest w rozmowie zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy cię, dyrektorze.
Witam serdecznie, księży profesorze, i zapłacę za to spotkanie dzisiaj z nami. Ale ponieważ ksiądz profesor powiedział, że właśnie gender prowadzi do zniszczenia cywilizacji, prawda? Właśnie tutaj z jednym z portali, chyba w sumie taki portal, tak? Przeczytałem, przeczytałem coś takiego. Walcząca feministka przeciw gender. Otóż czytam, dzięki Kamile Pali dowiadujemy się, że niektórym feministkom zdrowy rozsądek nie jest obcy. Warto wiedzieć, co twierdzi ta określająca się jako wojująca feministka kobieta o gender. Kamile Palia ostrzega, że gender, ignorowanie różnic między mężczyznami i kobietami, prowadzi do zagłady zachodniej cywilizacji. Warto to wiedzieć. Otóż wydała książkę na swoje 66. urodziny, Glittering Image, migoczące wizerunki. To przegląd całej zachodniej sztuki przez pryzmat damsko-męskich relacji. Autorka miała problem ze znalezieniem wydawnictwa, a amerykański świat akademicki uznał ją za obrazoburczą. Wiadomo, że w Ameryce ten gender jest właściwie na uniwersytetach bardzo, bardzo jakoś tak zakorzeniony, na wielu uniwersytetach. Również niestety w szkołach katolickich też jest. Ja nie wierzę we wszystkie, nie wiem dokładnie. No, jeżeli Obama chciał nie przyjechać na te igrzyska do Soczi, z tej racji, że w Rosji nie ma, jest prześladowana mniejszość homoseksualna, to można sobie wiedzieć, jak daleko te sprawy poszły na Zachodzie, prawda? Jest tylu prześladowanych ludzi, tyle prześladowanych grup społecznych, kościół chrześcijanie, może inaczej, chrześcijanie są w świecie niezwykle prześladowani, nawet w niektórych latach po 170 tysięcy jest ich mordowanych. No i oni się nawet nie zająkną, nic, a tam chodziło o to, że coś tam Putin powiedział, że homoseksualizmu nie promować, prawda, i coś, a więc i on dlatego nie przyjedzie na te igrzyska. To można sobie powiedzieć, jak to jest. Bo w związku z tym, że ta autorka nie znalazła, feministka wojująca, nie znalazła, miała problem ze znalezieniem wydawnictwa. Amerykański świat akademicki uznał ją za obrazoburczą. Otóż co ona powiedziała? Na naszych oczach cywilizacja popełnia samobójstwo. Jeżeli cywilizacja od początku była w rękach kobiet, to dalej mieszkalibyśmy w glinianych chatach. Mówi Palia w rozmowie z Wall Street Journal. Prawda? Takie, więcej jeszcze można, ale to chciałem tylko dodać, bo to ksiądz profesor powiedział, bo jeżeli już właśnie wśród feministek są ludzie sprzeciwiający się gender i mówiący, że to prowadzi do samobójstwa świata, tej cywilizacji, no to warto, myślę, to nazwisko też zapamiętać, prawda, tym wojującym feministkom w Polsce, a w ogóle to by się może wzięły do tego i pomogły tym biednym dzieciom, rodzinom biednym, tak samo rząd w Polsce może by pomógł tym biednym rodzicom, biednym rodzinom, dzieciom, a nie wprowadzał na siłę jakieś różne rzeczy. No i warto by tak rodziców wyczulać, bo te zajęcia genderowe są już na przykład w Warszawie i warszawski ratusz odpowiedział, że nie widzi potrzeby tu ingerowania, ponieważ rodzice nie upominają się, prawda? Także no nie tylko Warszawa. Na przykład minister spraw zagranicznych, kiedyś czytałem, dał ponad 80 tysięcy na zajęcia genderowe w szkołach czy w przedszkolach w Poznaniu. Minister spraw zagranicznych. I od kiedy to Poznań jest za granicą, prawda? A nie ma pieniędzy na to, żeby dać Polakom na Litwie czy na Ukrainie, żeby dać pieniądze, nie ma na to, nie ma tutaj, żeby dać pieniądze na radio, na to, żeby Radio Polskie pracowało, czy pisma polskie, to żeby język polski tam też w przestrzeni medialnej istniał. Natomiast on na przykład ma też pieniądze na to, że w Chicago słyszałem, jedno radio dostało pieniądze, coś milion złotych, to 300 tysięcy dolarów, tak żeby pewna poprawność była tam lansowana w Chicago. Nie będę nazywał, które to radio, tak, bo za bardzo są, no, za mało związani z Platformą ludzie są, dlatego tak. No, co się nie robi? No, na przykład minister pracy, coś chyba 250 000 złotych dał, chyba tak, to trzeba do sprawdzenia, bo mogę coś nie pamiętać, 250 000, żeby właśnie te genderowe sprawy wprowadzać. Tak. No, no. Zresztą tak samo te pieniądze, które mówią, że katolicy biorą z Unii Europejskiej pieniądze, a tu miał być właśnie, a genderu nie chcą wprowadzać. Dlaczego katolicy nie mają brać tych pieniędzy? A skąd ma ta Unia te pieniądze? Nie od katolików też? To oszukali w takim razie, bo jak wzięli pieniądze, ale obywatelom nie chcą dać. Przecież katolicy też obywatele. Czy sprawy jakieś tam, prawda, sprawy na kościół, czy na kościoły są dziełami sztuki, prawda? To jest kultura. Trzeba je remontować, tą kulturę zachować. I ponieważ proboszcz nie chce gender wprowadzać, dlatego go teraz... Ja słyszałem jeszcze w niedzielę, taka była jakaś tam loża prasowa, przypadkowo tak włączyłem, i ci lewicowi, tam są prawie wszyscy lewicowi dziennikarze, no oczywiście się oburzają na Kościół katolicki, na Opus Dei, na przeróżne rzeczy w związku. No i gender to jest absolutnie będzie i tak dalej, tak, że akurat opowiadają różne głupstwa. Różne rzeczy były w historii i Ewangelia przemieniła tamten świat pogański. To i teraz to współczesne pogaństwo, przed tym też trzeba się bronić. Przepraszam, rozgadałem się, ale właśnie ta feministka, myślę, niech ona będzie też, prawda, nie znam czegoś więcej, ale tę wypowiedź znalazłem, dlatego dzielę się. Mówi, śmierć cywilizacji, katastrofa cywilizacji. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo ojcu, dyrektorowi, ksiądz profesor, tak od razu.
Dziękuję bardzo serdecznie. Drogi ojcze dyrektorze i drodzy państwo, chrześcijanie są tylko dlatego prześladowani, że reprezentują prawdę, że są drogowskazami dla świata, dla właściwego rozumienia Boga, człowieka i całego kosmosu. I tutaj upatruję głównego źródła, głównej przyczyny dla tak zmasowanych ataków i tak masowego, można powiedzieć, uśmiercania chrześcijan dzisiaj. I tutaj, drodzy państwo, doświadczamy tego zderzenia się faktycznie nauki Jezusa i nauki wielkiego intelektu ludzkiego właśnie z różnymi nurtami ideologicznymi. I jeżeli prześledzimy te wypowiedzi Faktycznie, tej wypowiedzi akurat nie znałem, którą ojciec dyrektor był uprzejmy nam przytoczyć i tego nazwiska też nie znałem, ale po prostu na przykład jedna ze sztandarowych reprezentantek gender światowego z Kalifornii, Judith Butler, to ona wprost mówi, że człowiek nie jest podmiotem suwerennym od momentu poczęcia, tylko w ogóle jako człowiek, to jest dopiero formułowany przez relacje społeczne, czyli ma typowo marksistowskie i częściowo neomarksistowskie rozumienie rzeczywistości. I w związku z tym, jeżeli tak jest, to wiadomo, że skoro człowiek nie jest człowiekiem, nie jest osobą, nie jest suwerennością, nie jest nietykalny w swojej godności, to zrozumiałym jest, drodzy Państwo, że taka ideologia, że taki nurt myślenia jest ideologią, który odmawia rzeczywistości bycia rzeczywistością. To jest typowo postawa ideologiczna. I skoro w punkcie wyjścia nie uznaje się człowieka jako człowieka, to rozumiemy, drodzy Państwo, że istotą tej ideologii nie może być dobro człowieka. A przecież celem każdego działania, czy edukacyjnego, czy wychowawczego, czy ekonomicznego, czy politycznego, tutaj ojciec dyrektor nadmienił te różne aspekty, przecież celem działania w ogóle ludzkiego ma być dobro. A skoro ideologia nie ma za podstawę żadnego dobra bytowego człowieka, jego wolności, jego rozumności, jego cielesności, jego nietykalnej godności, no to w związku z tym też celem tych ideologii nie jest dobro człowieka. I dlatego też ani państwo prawa nie może finansować takich inicjatyw, ponieważ to świadczy o negacji państwa prawa. Bo państwo prawa nie może finansować bezprawia. A bezprawiem jest wyrządzanie zła człowiekowi. A skoro ideologia z gruntu stawia sobie takie cele, to wiadomo, że nie może być finansowaną. I tutaj potrzebna byłaby dyskusja, ale prawdziwa dyskusja, merytoryczna, oparta o naukowe wyniki badań nad człowiekiem w sensie interdyscyplinarnym, żeby właśnie pokazać piękno człowieka, jego niezwykłość, jego naprawdę wielkość, do czego doszły już wszystkie nauki o człowieku, jakie dzisiaj mamy do dyspozycji. I dlatego też tym bardziej zdumiewające jest, że takie państwa, jak choćby Stany Zjednoczone czy Niemcy, że takie państwa mogą ulegać tak tragicznym ideologiom. I jeżeli dziwimy się dzisiaj, dlaczego ulegano w okresie nazizmu niemieckiego ideologii nazizmu, to chyba nie możemy się dziwić, dlaczego się dzisiaj ulega różnym nowym ideologiom, jak na przykład tej ideologii płci czy ideologii gender, jak my ją byśmy chcieli nazwać. I wydaje mi się, że, drodzy Państwo, to, co każdy z nas powinien czynić, żeby i samemu starać się być człowiekiem i żyć jak człowiek i pomnażać dobro i po prostu inspirować każdego drugiego człowieka do życia na miarę swojego człowieczeństwa, a przede wszystkim na miarę człowieczeństwa, które otrzymaliśmy w darze w osobie Jezusa z Nazarety. Bo wtedy tylko taki wzór człowieczeństwa, taka doskonałość człowieczeństwa i taka nauka z tego płynąca może być dla nas konstruktywną. Wiadomo, że całego szeregu procesów w państwie, czy między, w polityce międzypaństwowej, czy międzynarodowej, czy globalnej, że pojedynczy człowiek potrafi tylko tam działać, gdzie jest postawiony, gdzie go Bóg postawił. I wydaje mi się, że to powinniśmy czynić, że nie możemy ulegać żadnej takiej beznadziei, bezsilności, tylko po prostu być twórczym tu, gdzie jesteśmy, tu, gdzie żyjemy, tu, gdzie działamy, tu, gdzie nas Bóg, Kościół, naród czy uczelnia stawia, tu działajmy, tu zaświadczajmy o człowieczeństwie, które należy rozumieć na gruncie nauki o Bogu i ze względu na Boga jako nasze ostateczne przeznaczenie.
Mamy 24 minuty po godzinie pierwszej w nocy. Już weszliśmy w uroczystość objawienia Pańskiego. Dziecię Jezus, Bóg człowiek, objawił się mędrcom, czyli możemy powiedzieć, księże, profesorze, że ludziom nauki niejako, prawda? To byli ci, którzy parali się jakoś nauką, no nie wiemy jakich specjalnościach, ale to było spotkanie też znaczące, które tradycja tutaj nam tak pięknie przechowała, no i Biblia także. A my rozmawiamy o ważnych sprawach, no bo widzimy, że większość tutaj ma rację, ale pewna część, mniejszość, jakieś promile mają siłę. No, mówi się, że zło jest bardzo fotogeniczne, że bardzo pięknie się sprzedaje, że jest nieraz kolorowe, a prawda jest czasem taka cicha, no ale prawda zwycięża. Więc to jest ta nadzieja. Tak myślę, bo musimy też dodawać nadziei, żebyśmy nie mówili tylko, że ciągle nas coś dotyka, dopadnie, natomiast, że możemy się bronić, bo możemy.
I to jest ta pewność, drogi ojcze Januszu i drodzy państwo. Bóg zawsze zwycięża i prawda zawsze zwycięża i prawdziwe dobro zawsze zwycięża i prawdziwa miłość zawsze zwyciężają, czyli doskonałość zawsze zwycięża, nawet jeżeli musi umrzeć. Widzimy to na przykładzie Jezusa z Nazaretu, widzimy to na przykładzie Sokratesa. Umierają wielcy, ale oni są zwycięzcami. Więc tutaj co do tego nie może być wątpliwości, najmniejszych. A jeżeli chodzi o tutaj wypowiedzi ojca dyrektora, było też nawiązanie do rozumienia, do uświadomienia narodu, do konieczności zdobycia odpowiedniej świadomości narodowej. Tak, to jest praca bardzo ważna i dlatego, że do tego to, co ojciec Janusz wspomniał, wskazał na trzech mędrców, tak już Bóg ukształtował ludzkość, że te talenty porozdzielał w taki sposób, w jaki uznał za stosowny. I jeżeli ktoś ma talent do wyjaśniania pewnych złożonych zagadnień, to powinien służyć narodowi. Po prostu powinien narodowi dopomóc w zrozumieniu tych zagadnień. My się możemy dziwić, że powiedzmy matka, która od świtu do nocy pracuje, wychowuje dzieci, ileż to trzeba miłości, poświęcenia, trudu ofiarować dziecku, żeby zapewnić jego dobry wzrost, jego rozwój wszechstronny i duchowy, i cielesny, zadbać o jego zdrowie, ileż to troski wszystko wymaga. I dlatego od matki, ja osobiście, jako człowiek, który na co dzień zajmuje się nauką i to, co jest właściwie oprócz modlitwy sensem mojego życia, ja mam daleką wyrozumiałość, daleko idącą wyrozumiałość dla nierozumienia pewnych zagadnień przez matki, ojców, rodziców, nawet nauczycieli w szkołach, którzy zajmują się odpowiednią dyscypliną i oczywiście muszą wiele trudu wnieść w zrozumienie tych zagadnień, w przygotowanie się do spełnienia swojej misji nauczycielskiej. Ale co innego jest na przykład moja misja, kiedy ja muszę badać te rzeczy systematycznie i raduję się z tego tytułu i dzielę się też chętnie z każdym poznaną prawdą, ale na poziomie uniwersytetu nie wyobrażam sobie, żeby człowiek nazywał się człowiekiem uniwersytetu i nie potrafił odróżnić tego, co naukowe, od tego, co ideologiczne. Czy tego, co rzeczywiste, od tego, co nierzeczywiste. To jest wprost niewyobrażalne. I dlatego największa odpowiedzialność spoczywa na nas, na ludziach nauki. My musimy tutaj włożyć, spełnić naszą misję i nasze uniwersytety. I jestem przekonany, zresztą bardzo wielu ludzi nauki ma jasny pogląd na ideologię płci naszej epoki i wspaniale naprawdę działają i pracują i rozumieją te zagadnienia. Także rzeczywiście, czy zagadnienie prawdy, nie tak dawno pan profesor Lucjan Piela, którego bardzo pragnę serdecznie pozdrowić, i jego małżonkę i rodzinę z Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z najsłynniejszych polskich chemików, jakie zajął wspaniałe stanowisko w kwestii prawdy, że uniwersytet jest zobowiązany wobec prawdy, czyli nie konstruowania jakiejś idei fix, tylko do wyjaśniania, do interpretowania rzeczywistości zgodnie z prawdą. To jest rzeczywiście, no to był, jest i pozostanie ideą prawdziwej nauki.
To może moje jeszcze pytanie, bo są słuchacze, drodzy państwo, już za chwilę będziecie mogli zadać pytanie. Jeśli chodzi o uniwersytety, no dobrze, a księże profesorze, możemy, czy można się pokusić o taką interpretację, że na przykład nie propagujemy ideologii gender, ale chcemy się przyjrzeć zjawisku, ocenić, nie wiem, problem czy fenomen dla niektórych, no i wprowadzamy pewne przedmioty, które, no ale bądź co bądź, no, propagują, prawda, tą ideologię, no bo pewno, że na przykład no, studenci medycyny muszą brać udział w lekcjach anatomii, prawda? Trudno tego, czy jakieś na przykład, nie wiem, w szkołach pewnie policyjnych uczy się na przypadkach jakichś kryminalnych, na jakichś patologicznych. Natomiast pytanie, czy no, jak szeroka jest tutaj granica, żeby rozróżnić, czy ja ideologię propaguję, czy się jej przyglądam, prawda? Czy ją chcę jakoś zrozumieć, nie wiem, bo to jest pokusa.
Więc uniwersytet, misja uniwersytetu w tym względzie jest bardzo jasna i bardzo taka krótko sprecyzowana. Jest określona przestrzenią prawdy. Uniwersytet musi być przestrzenią prawdy. Ale ponieważ prawda dzisiaj jest konfrontowana z wieloma fałszerstwami i kłamstwami, dlatego uniwersytet też jest od tego, żeby zdobywać dla prawdy ludzi zniewolonych różnymi ideologiami. Ale w punkcie wyjścia trzeba jasno określić, że celem takich zajęć, tak jak ja prowadzę już tyle lat rozprawy z marksizmem, leninizmem, czy z idealizmem niemieckim, czy z innymi.
Nie z zachwytu, ale
ale jednoznacznie jest określony cel. Krytyczna rozprawa z danym systemem ideologicznym. I w tym względzie nie może być żadnej wątpliwości, dlatego że w momencie, kiedy zechcielibyśmy paktować z ideologią, to przestajemy być uniwersytetem. To przestajemy być nauką. Przestajemy być reprezentantami nauki. To jest zdradzenie etosu uczonego. Czy zdradzenie etosu uniwersytetu. I w związku z tym właśnie i w związku z tym tutaj tylko takie rozumienie pozycji uniwersytetu jest możliwe.
Nie ma innej drogi.
Tak, a uniwersytet nie jest po prostu od tego, żeby prowadzić dialog jako dialog. Bo proszę zobaczyć, nawet pojęcie dialogos, co to znaczy? To jest łączenie się w logosie. A czym jest logos? Prawdą. Więc czy to jest forma dialogu, czy to jest forma wykładu, czy to jest forma dyskusji, debaty, ćwiczeń, jakiekolwiek zajęcia możemy nazwać, które są typu uniwersyteckiego, one wszystkie muszą być zogniskowane, zobowiązane, osadzone i ukierunkowane na prawdę jako prawdę. W przeciwnym razie to będą instytucje ideologiczne, czyli ideologizacji, to znaczy deformacji ludzkiego intelektu.
Tak jak było kiedyś wieczorowe uniwersytety marksizmu, leninizmu i wielu towarzyszy zacnych to kończyło. WUML tak zwane, prawda?
Tak, oczywiście.
Nazwa była uniwersytet, ale wiemy, czym to się jadło. Odbieramy telefony, księże profesorze, są nasi słuchacze. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Pan Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamościa.
Witam, panie Dariuszu, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam księdza profesora Dariusza Guza i ojca Janusza. Ja tutaj chciałem nawiązać, prawda, do tego, co była rozmowa przed, chociaż to się też gender trochę może połączyć, bo to chodzi właśnie o to logiczne rozumowanie, nie jedynie w duchu, ale nawet w rozumowaniu po prostu takim logicznym, rozumowym, bo rozum potrzebuje jeszcze ducha, nie? Ale na logikę nawet wziąć. Chodzi mi o to miłosierdzie, prawda, Boże. Ja nie czytałem, prawda, tej pracy tego księdza, zapomniałem, prawda, imienia.
Michała Sopoćki.
No, tak, tak, nie czytałem tej pracy, prawda, ale każdy człowiek jakoś, w jakiś sposób, prawda, dochodzi do tej prawdy i oczywiście to jest łaską i taką prawdą, która jest naprawdę nam objawiona, to jest zwoju księgi, nie? Tu teraz my mówimy Piśmie Świętym, a zwój księgi kiedyś jeszcze inaczej nazywano, prawda? Istotę nazywano księgą, więc nie tylko zwój ten księgi, czyli pismo jest natchnione przez Ducha Świętego, ale ono tchnie Duchem Świętym, prawda? I przez to poznajemy prawdę. A w prawdzie na wszystkie różne sposoby jest miłosierdzie, miłość i miłosierdzie, także miłość ma i wysokość, i głębokość, i szerokość, prawda? I jeszcze głębie bytu. Także tutaj nawiązując też tak bardzo dobrze do trzech króli, prawda? Do tych rozumnych ludzi, trzeba przyznać, bardzo rozumnych ludzi, którzy wyruszają w drogę, ale oni poznają, prawda? W istocie, właśnie tych trzech, poznaje w istocie naturę stworzenia. Oni zastanawiają się nad bytem, którym jest stworzony. Bóg z miłości stwarza człowieka. I gdyby pozostali tylko na poziomie stworzenia, prawda, nie wyruszyli w tą drogę, no to by, można byłoby powiedzieć, no też dobrze, ale to nie jeszcze wszystko. Oni idą do centrum, do tego, który jest zrodzony, a to też już jest miłość Boga, bo przychodzi na świat Logos odwieczny, który jest zrodzony, jest jednym synem jednorodnym, ale jest jednorodzonym i jednorodnym. I w nim właśnie jest cała istota zawarta. Że ci ludzie mądrością poznają naturę ludzką i wiedzą, że natura ludzka ma głębię.
Panie Dariuszu, ja wiem, że pan ma tutaj wiedzę tutaj konkretną, ale bardziej pytanie, bo no, tak trudno się teraz wykładami tutaj dzielić dłuższymi. To tutaj taka pana myśl, taka sugestia, tak?
No, tak, proszę ojca, no pytanie, to można byłoby pytać, prawda, ale...
Dobrze, no, pan się chciał podzielić tutaj, dołączyć swoją refleksję na ten temat, słyszeliśmy. Jaki? Dziękujemy panu bardzo w takim razie.
Dziękuję, pozdrawiam.
Pozdrawiam serdecznie.
Tak, to jest to, pan Dariusz ma rację, dziękujemy bardzo serdecznie i pozdrawiamy i Zamość, i ziemię zamojską, moją rodzinną ziemię, piękny naród. Panie Dariuszu, rzeczywiście, że to dostrzegamy w tych mędrcach, że oni poszukują nie tylko prawdy tej przyrodzonej, naturalnej, lecz nadprzyrodzonej. I dlatego trafiają do Jezusa z Nazaretu. Dlatego rzeczywiście Jezus z Nazaretu, on o sobie powiedział, jestem prawdą. Czyli w Jezusie mamy najdoskonalszy przystęp do prawdy jako prawdy, w sensie naturalnym i nadprzyrodzonym, czyli z pozycji rozumu i z pozycji łaski. Bardzo dziękujemy za to przypomnienie nam.
Dziękujemy i kolejny telefon. Patrzymy, proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Tak.
Zawsze i wszędzie.
Ojcze Januszu, kłania się Maciej Woźny z Lublina. Serdecznie pozdrawiam też księdza profesora.
Pozdrawiamy, prosimy bardzo, panie Macieju.
Genderyści chcące nam narzucić własny sposób myślenia, sporo mówią o otwartości, tolerancji, a tak naprawdę to są tylko wytrychy propagandowe, bo jeśli tolerancja jest tolerancją, a nie wytrychem propagandowym, to należałoby ją tak opisać. Uznaję, że masz taki, a nie inny pogląd. Uznaję go za niedorzeczny, ale pozwalam tobie swobodnie funkcjonować. Ty nie każesz mi na siłę popierać twojego poglądu. To jest rzeczywiście rozumiana tolerancja. Tymczasem genderyści wyśmiewają nasz sposób myślenia przy okazji z tolerancją na sztandarach. Zatem nie mamy do czynienia z tolerancją, tylko z wymuszaniem poparcia. A poza tym oni zazwyczaj też bardzo mocno popierają tak zwaną aborcję. Co tu dużo mówić, zawsze ją popierają. Czy komukolwiek z ludzi przytrafiło się coś takiego, że najpierw człowiek się urodził, a dopiero potem zaistniał? Nie. Zawsze jest odwrotnie. Zawsze najpierw człowiek istnieje, a potem się rodzi. Po prostu metodycznie punktujmy absurdy i cierpliwości. Alleluja i do przodu.
Dziękujemy, panie Macieju, za myśl. Pozdrawiamy serdecznie. Na pewno tu ksiądz profesor też się odniesie.
Dziękujemy, panie Macieju. Więc otwartość, dobrze pojęta, jest otwartością tylko na prawdę. Wtedy, kiedy jesteśmy otwarci na kłamstwo, na deformację, na fałsz, to jesteśmy po prostu, to jest droga do zniewolenia. I wtedy takiej postawy nie można nazwać otwartą, tylko postawą zniewoloną. I tak samo w kwestii tolerancji, to nie może być hasło, tylko to musi być postawa, ale też właściwie pojęta, bo też ksiądz Michał Sopoćko, błogosławiony, też mówi w niektórych miejscach o tolerancji, ale on wzywa wszystkich uczniów Chrystusa do tego, żeby wykazali się dziełem apostolskim. A co należy między innymi do dzieła apostolskiego, chrześcijanina? Upomnienie braterskie. Czyli nie można, jeżeli napotykam człowieka, który ma niewłaściwe rozumienie rzeczywistości, na przykład ludzkiej płciowości, to ja nie mogę po prostu pozostawić go w błędzie, tylko trzeba go upomnieć po bratersku i powiedzieć, słuchaj, płciowość powinno się rozumieć w świetle rozumu i w świetle prawdy objawionej w taki, a taki sposób. Ale oczywiście to, co pan Maciej nadmienił, że jeżeli ktoś nie zechce przyjąć tej prawdy o ludzkiej płciowości, to niech sobie żyje, niech sobie działa, aby nie wyrządzał krzywdy drugiemu człowiekowi. Ale faktycznie pod tymi hasłami, bo każda ideologia bazuje na takich pojęciach, które są na pierwszy rzut oka pozytywne. Ale trzeba zrozumieć, to jest ta pierwotna postawa ideologiczna szatana. Będziecie jako bogowie. Przecież gdyby szatan powiedział, od tego momentu jak zjecie, czyli wy powiecie posłuszeństwo Bogu, od tego momentu zaczniecie chorować, będziecie pracować w pocie czoła, matki będziecie w bólach rodzić dzieci, będziecie mieć trudności z ich wychowaniem i będziecie umierać, to tutaj ciekawe, czy prarodzice zdecydowaliby się na taki krok. Ale on mówi, będziecie jako bogowie. Więc działanie ideologiczne jest jako z istoty zafałszowane i jako z istoty ukierunkowane na kłamstwo. Ono jest, bazuje na łudzących pozorach. I takimi są między innymi tak zwana otwartość i tak zwana tolerancja w ramach współczesnych nurtów ideologicznych i Polski, i świata.
Patrzę na zegarek, jeszcze mamy kwadrans do końca naszych rozmów. Nie wiem, czy będzie podsumowanie, bo w sumie to jest temat bardzo ciągle otwarty i my tylko właściwie dzielimy się i słuchamy z różnych stron, jak ten problem wygląda, jak słuchacze doświadczają. Widzimy też tutaj bardzo takie dojrzałe tutaj przemyślenia. I to chyba cieszy. I ja myślę, że to dobrze się stało, że ten temat, tak mówię, nie to, że akurat tu dzisiaj, w tą noc, ale że ten temat gender, ideologii gender jakoś tak się został nagłośniony. Nie wiem, czy przypadkowo, czy była to pewna taka fala, bowiem ci, którzy chcieli go wprowadzać, liczyli, że tak cichutko przejdzie, prawda, pod jakimś takim innym może szyldem, a tu jednak zostało to po imieniu nazwane i rozpoczęła się tutaj dyskusja, że powiem, rozmowa, dialog taki, czy nawet ukazywanie argumentów. I to jest bardzo ważne.
Tak.
W tym, żeby przypatrzeć się i powiedzieć, co to jest.
Tak. Wszystkie środowiska, według mnie, powinny być bardzo wrażliwe na dobro ludzkie, na dobro człowieka, od pierwszych momentów jego zaistnienia w łonie matki i powinno się życie ludzkie wspierać, także w aspekcie płciowości. Powinno się prowadzić rzeczywiście taką zgodną z prawdą o ludzkiej płciowości edukację i zgodną z prawdą o pięknie, o szlachetności, o godności człowieka w jego płciowości, wychowanie, i na wszystkich płaszczyznach, ale to powinno być wszystko osadzone na prawdzie o płciowości, która ma swój początek, tak jak człowiek, w Bogu, która może być urzeczywistniona tylko w zgodzie z tymi dwoma wielkimi dziełami Boga, jakim jest stworzenie i odkupienie, że człowiek powinien sobie uświadomić, że nasza płciowość jest darem Bożym, tak jak uczył Karol Wojtyła i później Jan Paweł II. Przecież tyle kateches poświęcił rozumieniu ludzkiego ciała, ludzkiej płciowości i co pani profesor Wanda Pułtawska przecież tak gorliwie aż po dzisiejszy czas czyni, właśnie i też pozdrawiamy bardzo serdecznie państwa pułtawskich, którzy właśnie dokonali wielkiego świadectwa na rzecz chrześcijańskiego rozumienia ludzkiego ciała, cielesności i płciowości we współpracy ścisłej, wieloletniej z księdzem Karolem Wojtyłą, później księdzem kardynałem, później Ojcem Świętym Janem Pawłem II, więc to są wielkie rzeczy. My mamy bardzo precyzyjne analizy ludzkiego ciała i ludzkiej płciowości. Są one do dyspozycji, są one natury interdyscyplinarnej, także dzięki wspaniałym odkryciom w naukach medycznych, w naukach szczegółowych, To wszystko jest do dyspozycji współczesnej ludzkości i powinniśmy z tego korzystać. I powinniśmy, my jako Polacy i katolicy, my jesteśmy tutaj szczególnie zobowiązani do tego, żeby zdać egzamin teraz w tym kontekście z naszego świadectwa wobec prawdy, piękna i dobra ludzkiej płciowości w sensie chrześcijańskim.
Tak. Telefon jest kolejny. Bardzo proszę, słuchamy jeden z ostatnich pewnie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie ojca Janusza, a także księdza profesora. Mówi Aleksander z Krakowa.
Pan Aleksander, słuchamy pana.
Chciałem zaznaczyć w tym temacie, może posłużę się troszeczkę powróceniem do historii. To znaczy, rok 75, wydanie Książka i Wiedza, to jest tytuł książki, tak zwane wybrane problemy filozofii, niektóre wybrane problemy filozofii marksistowskiej. I co w tym, że pisze w tych problemach? Właśnie między innymi jest poruszany aspekt kobiety, czyli mężatki. I właśnie kobieta, która jest wierna jednemu mężczyźnie, należy ją napiętnować. Czyli to jest teraz przeniesienie walka z rodziną. Właśnie kobieta powinna się z wieloma mężczyznami prostytuować, więc taka zasługuje na pochwałę. Bo wierność jednemu to nie jest, że tak powiem, odmiane już wtedy przez te wybrane problemy marksizmu właśnie spojrzeniem. Natomiast jest 84 rok, wydanie, to jest Georgi Szachnazarow, to jest radziecki uczony, doktor habilitowany prawa, laureat Nagrody Państwowej ZSFR, prezes Radzieckiej Asocjacji Nauk Politycznych i pierwszy wiceprezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Politycznych. Do czego to mówię? Że właśnie w jednym z ostatnich rozdziałów, 84 rok, jest wydanie właśnie Georgija Szachnazarowa. I on tam wspomina wchodzić we wszystkie układy międzynarodowe typu KBWE, układy jakichś powiązań przemysłowych, technologii i tak dalej, czyli pierestrojka, właśnie co? Tu już pisze o solidarności i tak dalej, więc już tam z tego gniazda były sygnały marksistowskie, tak samo wchodzić w układy państw rozwijających się, podburzać wszystkie te klasy niby przygnębione i do aktów zbrojnych nawet. Co się dzieje, że w tych krajach właśnie też mordują i księży, i chrześcijan i tak dalej. Więc podpowiadam i też piszę już o myśli rządu, zorganizowania rządu światowego na szczeblu dwóch mocarstw bądź jednym, chyba że ten cały proces przerwie i zgładzi Lewiatana, jak on tutaj pisze, wcześniej ktoś odpali ładunek jądrowy, bo nie wytrzyma tego procesu. Ale jeżeli to nie stanie się, to dalej będzie marksizm działał i w różnych postaciach. Więc on teraz się w tej ideologii gender sprytnie ukrył. A między innymi jeszcze pani Hildebrandt w telewizji TVAM powiedziała, że, bo były takie rozmowy o cierpieniu, to był to jest w telewizji EWTN program i ja tam spostrzegłem, że właśnie Stalin zadawał pytanie, ile papież ma wojska, czyli armii, i między innymi właśnie tam Stalin już zaprojektował wejście 1300 kapłanów w struktury kościoła po to, żeby go rozsadzać od wewnątrz. Już Stalin tak zaprojektował, więc czemu się dziwimy, że teraz są różne wychylające się akcje ze strony kapłanów. Być może to jest ten właśnie produkt Stalina.
Panie Aleksandrze, panie Aleksandrze.
Na tym kończę. Serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, bo byśmy za szeroko już za dużo tych danych, faktów przytoczyli. A już powoli kończymy. Właściwie to jest ostatni telefon i podsumowanie niech będzie odpowiedzią.
Bardzo dziękujemy, panie Aleksandrze, za te cenne uzupełnienia tej naszej dzisiejszej nocnej debaty. Rzeczywiście, że te wybrane zagadnienia marksizmu, które pan Aleksander wspomniał, to one bazują po prostu, to są żywcem przejęte tezy właśnie od Marksa i Engelsa, z ich rozumienia pozycji kobiety w społeczeństwie komunistycznym, to jest dokładnie nasi komuniści, to oni niczego innego nie wymyślili, naprawdę nic tam nie było nowego w stosunku do tego, co Marks z Engelsem czy Leninem zaproponowali, bo zresztą gdyby tak było, to by ich natychmiast, zdaje się, że uniemożliwiono by im działalność. Natomiast to, o czym, jeżeli chodzi o te sugestie Szak-Nazarowa, już z tych lat 80., to one już były pod wpływem nurtów tych szkoły frankfurckiej, czyli neomarksizmu. I to jest cały szereg, to jest tak jak nasz ten z Polski Adam Szaf, który wyemigrował na Zachód. To jest to środowisko komunistów, którzy widzieli, że po prostu trzeba zmodyfikować metody globalnego zniewolenia świata. I one się bardzo dobrze w to wszystko wpisują. I dzisiaj mamy do czynienia z ukryciem się neokomunizmu właśnie w tych środowiskach genderowskich wszelkiego rodzaju i niestety spośród których zapewne znaczna grupa jest po prostu ofiarą tych oddziaływań ideologicznych, ale ci, którzy wiodą prym i stoją na czele tych nurtów i je współkształtują i tworzą, to oni doskonale wiedzą, że chodzi tutaj właśnie o przemycanie zradykalizowanego, czyli jeszcze bardziej nihilistycznego nurtu materializmu, którego samą istotą jest bycie popędem seksualnym, że cała rzeczywistość i że człowiek nie ma duszy, nie ma ciała poza tym, że jest popędem, bo to jest to nowum, jeśli chodzi o neokomunizm, że on rzeczywiście zredukował istnienie materii do li tylko bycia materią popędem, a więc zrozumienia materii jako społeczeństwa komunistycznego właśnie neomarksizm przeszedł na rozumienie materii jako popędu seksualnego i ten popęd się rozczepia i później syntetyzuje, żeby tak jak z nicości popęd powstał, tak też i przemienić siebie ostatecznie w nicość. I dlatego tutaj mamy jedną z najniebezpieczniejszych form nihilizmu, jaki się dzisiaj proponuje, i to jest nihilizm prowiniencji neokomunistycznej.
Ksiądz profesor Tadeusz Gus był naszym gościem. Dziękuję bardzo za te godziny spędzone w Radio Maryja i Telewizji Trwa. Myślę, że kolejne lekcje, jesteśmy mądrzejsi, mamy więcej argumentów. Może ktoś się zachęci, by jeszcze poznać bardziej naszą wiarę, czy nawet i filozofię, która z tą wiarą jest związana. Filozofię też chrześcijańską, to jest bardzo dobry pomysł, dobra myśl na nowy rok. Więc zachęcamy do dobrych lektur i do rozmowy na argumenty, do rozmowy ze swoimi bliskimi, bo tam się przecież wykuwają poglądy, prawda? Myśli, wartości w domu rodzinnym, a potem z tym wszystkim idziemy w świat i albo nas świat połknie, albo nie damy się, mówiąc tak bardzo, bardzo ogólnie opisowo.
I między innymi wspaniałą, naprawdę wspaniałą, merytoryczną pomocą dla nas wszystkich to są właśnie te dzieła błogosławionego Michała Sopoćki, kapłana, Miłosierdzie Boga w dziełach jego, czy jego dziennik, czy także to wspomniane na początku naszego spotkania wspaniałe dzieło Życie i działalność błogosławionego Michała Sopoćki, pełna biografia apostoła Miłosierdzia Bożego, księdza biskupa i profesora Henryka Ciereszko z archidiecezji białostockiej. Bardzo serdecznie dziękuję i ojcu Januszowi i wszystkim, drogim państwu, że tak długo wytrzymaliście, drodzy państwo, ale myślę, że warto debatować.
No, jakbyśmy jeszcze wypili po jedną kawę, to moglibyśmy do czwartej.
Tak, bo filozofowie to debatują, zapominają
słuchacze
o czasie.
Na pewno, słuchacze by nie zawiedli, gwarantuję księdzu profesorowi.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim państwu za cierpliwość i
szczęść Boże.
Dałby Bóg do szybkiego spotkania ponownie. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże państwu.